Bitwa Nieśmiertelnych to trzecia odsłona serii Zapiski Stali. Zacznijmy od pytania, które jest ważne dla osób, które może nie znają do końca konwencji fantasy, ale myślę, że każdy zna i tak ja zawsze tłumaczę tę różnorodność wewnętrzną, że wszyscy znamy postać Conana z Cymerii i znamy Tolkiena, który stworzył Władcę Pierścieni. I to jest taki punkt wyjścia dla laików, który pokazuje, że fantasy jest różnorodne, niejednoznaczne, że jest cała wielka mapa tej krainy, którą nazywamy fantasy i w którym miejscu na tej ogromnej mapie znajduje się twoja twórczość? Mam tu właśnie na myśli serię Zapiski Stali.
No nie kryję, że moja twórczość zdecydowanie znajduje się bliżej tego bieguna howardiańskiego, konanowego. Ta moja seria samurajska jest właśnie taką serią, która czerpie garściami właśnie z tej tradycji. Myśmy wtedy to nazywali taką pulpową fantastyką, natomiast dzisiaj jest to już współcześnie klasyka. Robert Howard był nie tylko geniuszem, jeśli chodzi o kreowanie zwartych, ciekawych, dynamicznych fabuł. Nie tylko znakomicie potrafił kreślić obrazy słowem, ale też w swoich książkach i opowiadaniach obok tej warstwy rozrywkowej zawierał też jakąś tam swoją wizję świata i prezentował pewną filozofię. I ja w tej samurajskiej trylogii też staram się nakreślić jakąś wizję świata, przybliżyć czytelnikowi mój punkt widzenia na jakieś sprawy i też właśnie zaprezentować jakąś filozofię dotyczącą tego, jak ja postrzegam funkcjonowanie świata, rzeczywistości, przez pryzmat bardzo odległej dla nas kulturowo fantastyki.
Fantastyki i to osadzonej w realiach japońskich. Na ile tutaj tworzenie świata było kreacją opartą na własnej wyobraźni, na poszukiwaniu magicznych rozwiązań, a na ile było to rezultatem badań czy wykorzystywania wiedzy dotyczącej kultury i historii Japonii i na ile to jest obraz historyczny, a na ile fantastyczny?
Mam taką zasadę za każdym razem, kiedy tworzę jakieś uniwersum, że staram się, żeby tam było tyle realizmu, ile to potrzeba, ale w momencie, kiedy jakiś aspekt rzeczywistości przeszkadza mi w opowiadaniu historii, no to go bez kozery po prostu wyrzucam i zastępuję własnym zmyśleniem. I tutaj było podobnie, to znaczy wszystko z kultury japońskiej, z historii Japonii, z mitologii japońskiej, bardzo bogatej, ale nie tylko. Opierałem się na mitologii ainuskiej, chwilami hinduskiej, różnych innych mitologiach. To starałem się po prostu, jeżeli miałem pewną wizję tej historii, tego jak ta opowieść ma się potoczyć, dopóki te wszystkie elementy współgrały ze sobą, to przepisywałem je niemalże dosłownie, bez zmian. Natomiast jeżeli coś mi przeszkadzało w opowiedzeniu tej historii, no to po prostu zastępowałem to własnym zmyśleniem i myślę, że uczyniłem to na tyle sprawnie, że czytelnicy czasem piszą mi, że nie za bardzo byli w stanie odróżnić to, co było moim zmyśleniem od tego, co było po prostu obecne w realiach historycznych czy jakiejś prawdziwej mitologii, więc nieskromnie przyznam, że chyba mi to wyszło.
Cała seria jest pewną odpowiedzią na pytanie, co by było gdyby, to znaczy co by było gdyby Japonia znalazła się w dużo cięższej sytuacji niż to wynika z naszej wiedzy historycznej, jak to było rzeczywiście. Proszę cię o takie streszczenie tego tła historycznego dla całej serii.
Odpowiedź na pytanie, co by było gdyby, była może nie pierwszym, ale na pewno drugim impulsem, który wpadł na ten grunt, kiedy stwierdziłem, że chciałbym właśnie coś takiego napisać. Realia w rzeczywistości były takie, że w XIII wieku Japonia była dwukrotnie najeżdżana przez wtedy mongolską potęgę i tak naprawdę zadecydowało szczęście i pogoda o tym, że Mongolia też nie padła ofiarą, tak jak wcześniej padły Chiny, prawie cała Azja, Ruś, duża część Europy, Bliskiego Wschodu. To tak naprawdę pogoda i szczęście zadecydowało o tym, że Japonia nie podzieliła tego losu. Te wydarzenia bardzo mocno zbudowały tożsamość Japończyków jako narodu. Często mówimy w Polsce o micie założycielskim, czy jakimś wydarzeniu założycielskim, natomiast w przypadku Japonii, no właśnie jednym z takich wydarzeń było właśnie to pokonanie mongolskiej nawały siłami natury, ale Japończycy oczywiście jednoznacznie wskazywali na to, że to opieka bogów zadecydowała o tym. Pamiętajmy, że podczas drugiej inwazji mongolskiej odbywały się modły w świątyniach buddyjskich, intensywne o to, żeby bogowie przegnali tą mongolską nawałę i rzeczywiście straszliwe sztormy, okrutna pogoda sprawiły, że ta flota została niemalże w całości zatopiona. Japończycy uznali niniejszym, że są pod szczególną opieką bogów, co też znacząco wzmocniło zresztą później pozycję buddyzmu na Wyspach Japońskich. To też był taki trochę kamień węgielny pod tą późniejszą potęgę, kiedy buddyzm zaczynał stawać się bardzo, bardzo realną siłą polityczną w tym kraju. Ja postanowiłem wyjść z innego założenia, to znaczy pogoda bynajmniej Mongołom nie przeszkadza, wyprawiają się oni na tę Japonię, no i co dalej, no i co by było dalej? No i odpowiedź brzmi oczywiście dalej byłoby bardzo krucho. Japończycy byli totalnie nieprzygotowani na starcie z mongolską machiną wojenną, świetnie zorganizowaną jak na tamte czasy, niezwykle nowoczesną. Mongołowie dysponowali jako jedna z pierwszych armii w historii czymś w rodzaju wojsk specjalnych, czyli samodzielnych oddziałów, które działały daleko, daleko na terytorium wroga i tak jak trochę współczesny specnaz dokonywały jakichś tam działań dywersyjnych i tak dalej. Więc rzeczywiście tutaj jakby no odpowiedź na to pytanie musiała być jednoznaczna, co by było, gdyby Mongołowie oparli się tej pogodzie i zdołali wylądować na wyspach i przesunąć tam jakieś większe siły, no to Japończycy mieliby nie lada kłopot. No i to był punkt wyjścia właśnie dla tej historii, no a reszta to już zachęca po prostu czytelników do sięgnięcia po nią.
To jest tło całej trylogii, zaczynającej się od Czerwonego Lotosu, kolejną pozycją jest Pani Cisza i wreszcie Bitwa Nieśmiertelnych, która swoją premierę ma w środę. I to jest ważne dla czytelników, czy te tomy poszczególne można czytać samodzielnie, czy jednak trzeba w kolejności wydania poznawać poszczególne odsłony, żeby wiedzieć po prostu, żeby nadążać za fabułą.
Warto oczywiście czytać to w kolejności od pierwszej książki, natomiast starałem się jednak, żeby każda z nich stanowiła samodzielną całość, dzięki czemu czytelnik nie będzie się czuł zagubiony, jeżeli no, jakimś zrządzeniem losu na przykład sięgnie po drugą albo po trzecią pozycję, żeby sprawdzić, czy w ogóle mu to odpowiada albo jej. Starałem się, żeby to były samodzielne historie, ale i one są połączone jednolitą fabułą. Mało tego, myślę, że udało mi się osiągnąć coś, co zakładałem sobie już dawno, znaczy chciałem napisać trylogię, która byłaby jednolita fabularnie, to znaczy jeśli czytamy od pierwszego tomu do trzeciego, ale żeby potencjalny czytelnik, jeżeli zacznie na przykład od drugiego tomu albo trzeciego tomu i później doczyta pozostałe dwa, żeby miał trochę inny obraz wydarzeń, żeby jego perspektywa na te wydarzenia była inna niż czytelnika, który sięgnął po te książki zaczynając od tomu pierwszego i nieskromnie przyznam, że chyba mi się to udało.
Przypominam, możemy już dowiedzieć się w całości, czy to się udało, to znaczy będziemy mieli już do dyspozycji wszystkie trzy części serii Zapiski Stali Arkadego Saulskiego. Jeszcze pytanie, jest to już domknięcie tej historii i czy to jest też domknięcie twoich inspiracji Krajem Kwitnącej Wiśni, czy wracasz do fantazy osadzonego w quasi europejsko-średniowiecznych klimatach, czy też gdzieś będziesz jeszcze Japonię dalej brał jako inspirację do tworzenia kolejnych historii?
Teraz przede wszystkim po trzech latach pracy, bo ta trylogia to jest tak naprawdę trzy lata z mojego życia, bo ona powstawała od 2019 roku, prawie że od początku tego roku do praktycznie do końca ubiegłego roku. Jeszcze była szlifowana tam w redakcjach i tak dalej, więc teraz przede wszystkim myślę o tym, żeby trochę odpocząć, zrobić sobie jakieś takie małe literackie wakacje, a potem jak już je sobie zrobię i trochę odpocznę, to będę myślał co dalej. Na ten moment jestem zadowolony z tego, co jest. Nie myślę za bardzo o przyszłości literacko, tylko chcę pocieszyć się tym, co się udało dotąd.
No i rzeczywiście powody do radości są. Przypominam, premiera książki Bitwa Nieśmiertelnych, fantastyki osadzonej w realiach dawnej Japonii, a naszym gościem jest Arkady Saulski, autor serii Zapiski Stali, których ostatnia odsłona to właśnie Bitwa Nieśmiertelnych. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, serdecznie wszystkich pozdrawiam.